Jeżeli czytamy Biblię ze zrozumieniem, pod wpływem oświecenia Pana, będziemy pod wrażeniem dwóch wielkich nakazów. Pierwsze, dwóch wielkich słów. Pierwsze słowo to Bóg, a drugie słowo to człowiek. Pewnego dnia Bóg powiedział: uczynimy człowieka. Ostatecznie sam Bóg stał się człowiekiem, synem człowieczym. Gdy arcykapłani badali Pana Jezusa przed Jego ukrzyżowaniem, jedno z głównych pytań, które stawiali, czy też spraw, które podnosili, to tak zwane bluźnierstwo, ponieważ uczynił to jasnym, że jest Synem Bożym. Sądzili Go za prawdę dotyczącą tego, że On, Chrystus, jest Synem Bożym. Ale na nowo jestem pod wrażeniem słów Pana. W tym szczególnym kontekście powiedział w Ewangelii Mateusza 26:34: niemniej jednak mówię wam, teraz ujrzycie Syna Człowieczego, który siedzi po prawicy mocy i przyjdzie na obłokach niebios. Gdy Pan włożył na siebie człowieczeństwo, już go nie zdejmie. Zawsze będzie w bóstwie Synem Bożym, samym Bogiem. Niemniej jednak wciąż posiada swoje człowieczeństwo, jest Bogiem człowiekiem, jest człowiekiem w chwale. Gdy Pana kuszono, gdy szatan kusił Pana, żeby Pan stanął na podstawie swojej boskości, Pan odpowiedział: człowiek nie będzie żył samym chlebem. Nasz człowiek pokonał diabła. Nasz człowiek umarł na krzyżu jako baranek Boży i dokonał odkupienia. Nasz człowiek, Syn Człowieczy, został ustanowiony Synem Bożym ze swoim bóstwem w zmartwychwstaniu. I ten człowiek jest na tronie w niebiosach i wszelka władza w niebie i na ziemi została dana Bogu człowiekowi Jezusowi. Gdy przyjdzie powtórnie, przyjdzie w chwale jako Syn Człowieczy. Rozpocząłem w ten sposób, ponieważ na świeżo w duchu cenię sobie to, że jeżeli chcemy wiedzieć, kim jest nowy człowiek, czym jest nowy człowiek, ta zbiorowa osoba, która jest stworzona z wierzących w Chrystusa, którzy są w jedności ze zmartwychwstałym Chrystusem, musimy wiedzieć, znać Syna Człowieczego. Żeby znać jednego nowego człowieka i być nim w rzeczywistości, musimy doceniać drugiego człowieka. Gdy cieszyliśmy się Panem, śpiewając tutaj pieśni, radując się Nim, ogłaszając, Duch tak poruszył się we mnie i znalazłem werset, żeby powrócić do tego wersetu z pierwszego listu do Koryntian, w którym jest mowa o drugim człowieku. Drugi człowiek, pierwszy człowiek w starym stworzeniu upadł i stał się starym człowiekiem. Drugi człowiek, Pan Jezus, ukrzyżował starego człowieka i w sobie samym, jako drugim człowieku, stworzył jednego nowego człowieka. I oto werset. Chcę przeczytać przypis do tego wersetu. Nie próbujemy podzielić się jakimś bezprecedensowym objawieniem. Znamy nasze źródło. Werset 1 Koryntian 15:47 mówi: pierwszy człowiek jest z ziemi, jest ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Przepis. Chrystus jest nie tylko ostatnim Adamem, ale także drugim człowiekiem. Pierwszy Adam w wersecie 45 to początek ludzkości. Ostatni Adam to koniec ludzkości. Pierwszy człowiek, jako pierwszy człowiek, Adam jest głową starego stworzenia. Jako drugi człowiek, Chrystus jest głową nowego stworzenia, które przedstawia w zmartwychwstaniu że w całym wszechświecie jest tylko dwóch ludzi. Pierwszy człowiek, Adam, w którym zawierają się wszyscy jego potomkowie. I posłuchajcie, i drugi człowiek, Chrystus, na którego składają się wszyscy jego wierzący. My, wierzący, zawieramy się w pierwszym człowieku przez urodziny i stajemy się częścią drugiego człowieka przez odrodzenie. Nasza wiara przeniosła nas z pierwszego człowieka do drugiego człowieka. Jeżeli chodzi o 96, nasza natura jest ziemska, jeżeli chodzi o pierwszego człowieka, ale jeżeli chodzi o drugiego człowieka, naszym pochodzeniem jest Bóg i naszą naturą jest niebo. To jest świeże dla mnie. Czy byliście pod wrażeniem tego, że jesteśmy częścią drugiego człowieka dzięki odrodzeniu? Dzięki temu, że jesteśmy częścią drugiego człowieka, zmartwychwstałego Chrystusa, dzięki temu możemy być w drugim człowieku, jednym nowym człowiekiem. Próbuję tutaj powiedzieć, że mówiąc o, zastanawiając się, rozważając nad jednym nowym człowiekiem, nie rozpoczynamy od siebie samych. Próbujemy rozumieć, kim jesteśmy. Raczej musimy rozpocząć od samego Pana. Pana z nieba, drugiego człowieka, który reprezentuje nas w zmartwychwstaniu. I teraz przez wiarę, przez uwierzenie i chrzest pogrzebaliśmy starego pierwszego człowieka i stajemy się częścią drugiego człowieka. To jest niezmiernie cenne. Muszę być mądry w dzieleniu się świadectwami, ale czuję, że chcę się tym podzielić. Pamiętam taki okres, kiedy nie wiem, ile razy Pan wywierał na mnie wrażenie, że potrzebuję nowego, innego człowieczeństwa. Potrzebujesz doświadczyć mnie jako ofiary z pokarmów. Musisz uświadomić sobie, że nie tylko potrzebujesz tak wielu boskich spraw, rzeczy, ale potrzebujesz stać się ludzki, tak jak Jezus. Ludzki w wywyższonym drugim człowieku, Synu Człowieczym, Panu Jezusie. Jestem bardzo wdzięczny za Ducha, który się ze mną chce uporać w tej kwestii. Jesteśmy Bogiem ludźmi. Narodziliśmy się z Boga. Bóg jest naszym Ojcem. Zespolony Duch ma zarówno część ludzką, jak i boską. Będziemy wyrazem Boga w chwale. Ale to dzieje się w człowieku. Dziś rano mam w tak świeży sposób, wychwalam Pana, doceniam, cenię to, chwalę Pana, że nasz Pan, nawet nasz Bóg jest człowiekiem. Jezus! O, Panie Jezu! Panie Jezu! Panie Jezu! Jezu! Jezus Chrystus jest Panem! I to z Niego, ze wszystkim, kim jest, drugim człowiekiem w zmartwychwstaniu, który posiada niebiańską naturę, to z Niego, uczestnicząc w Nim, stajemy się rzeczywistością nowego człowieka. W
1971 roku,
wtedy poselstwa nagrywane były na magnetofonach szpulowych. Wy młodzi, udajcie się do Google'a i sprawdźcie, co to znaczy to nagrywanie na szpulach. I brat Lee miał wtedy szkolenie z nami odnośnie przeniesienia się do różnych miejscowości. I otrzymaliśmy poselstwo, czy też informację o poselstwie, z którą brat Lee dzielił się ze współpracownikami odnośnie bardzo ważnej sprawy. I poprosił nas, żebyśmy wysłuchali tego poselstwa. Więc siedzieliśmy siedzieliśmy sobie w jednym miejscu i słuchaliśmy z tego magnetofonu poselstwa na temat powagi tego, że Chrystus jest ofiarą całopalną. I brat Lee mówił w taki sposób, strategią szatana, która ma na celu zniszczenie człowieczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o młodych. Nie chcę wchodzić w szczegóły tego, co było mówione. Ale brat Lee toczył wtedy wojnę. I demaskował strategię wroga, mającą na celu zrujnowanie człowieczeństwa, szczególnie młodych ludzi, by zniszczyć ich umysł, zepsuć ich ciała, a następnie popchnąć ich ku samozniszczeniu. Nie przypominam sobie żadnego innego czasu od 1971 roku do 1977, by brat Lee prosił nas, byśmy wysłuchali tego, bo to było tak ważne. Musimy zobaczyć, jak ważny jest człowiek, zarówno z punktu widzenia Boga, jak i z punktu widzenia szatana. Jestem tak wdzięczny Panu za posługę aniołów. Myślę, że z powodu mojego anioła wciąż jestem żywy. Ale Boży zamysł nie dokona się dzięki jednemu nowemu aniołowi, lecz dzięki jednemu nowemu człowiekowi. To ludzkie. Rzeczą ludzką jest potrzebować Boga. To rzecz ludzka zawierać w sobie Boga. To ludzkie, że Boga potrzebujemy. Wczoraj próbowaliśmy pokazać związek pomiędzy odwiecznym Bożym zamysłem i nowym człowiekiem. Jednym nowym człowiekiem. Związek polega mniej więcej na czymś takim. Boży zamysł, który został objawiony na wieczności przeszłej, to posiadać zbiorowy wyraz samego siebie. I ze względu na ten zamysł został stworzony człowiek na Boży obraz. I ten człowiek stworzony na Boży obraz to także... A temu człowiekowi dano także władzę, by sprawował rządy nad ziemią. Odzyskał ziemię ze względu na Królestwo Boże. Oto obraz, który Bóg chce uzyskać i czego Bóg pragnie. Potrzebuje na ziemi zbiorowego człowieka, na którego składać się będzie się składać ogromna liczba ludzi, którzy w Niego wierzą, którzy są na Niego otwarci, którzy są z Nim jedno, którzy są z Nim ukonstytuowani, którzy są Nim wypełnieni i wyrażają Go. Bóg potrzebuje tego, ponieważ Bóg, będąc Bogiem, nie będzie działał unilateralnie na wielu płaszczyznach. Bóg chce poruszać się w człowieku, w zbiorowym człowieku. Oto, co ma na sercu. Oto, ku czemu zmienia odzyskiwanie. I zobaczymy to. I może to brzmieć dziwnie dla ludzkich uszu, ale to nowy człowiek, jeden nowy człowiek będzie oblubienicą. Nie jeden nowy mężczyzna, ale jedna nowa ludzkość, jedna nowe człowieczeństwo. I Pan przyjdzie szczególnie po to, żeby zawrzeć związek małżeński. I zanim pojawi się oblubienica, potrzeba kościołów, potrzeba ciała Chrystusa, jednego nowego człowieka. Więc to musi się zdarzyć na ziemi. Musi się zdarzyć w tym wieku. I mówię raz jeszcze, to musi gdzieś musi się wydarzyć gdzieś i z kimś. Dlaczego nie teraz? I dlaczego nie powziąć decyzji, nie z emocji, ale dzięki światłu, które świeci na nas. Szczególnie wy, młodzi. Będę żył ze względu na to. Zostałem stworzony ze względu na to. Zostałem odkupiony ze względu na to. Oddaję siebie Panu, by być częścią tego jednego nowego człowieka, który ma Boży obraz i sprawuje dla Niego władzę. Ponieważ prawie wszystko, co wiąże się z powstaniem jednego nowego człowieka, zostało utracone, czy też zniekształcone, czy niewłaściwie rozumiane. Pan dlatego ma odzyskiwanie. To słowo jest istotne. Odzyskiwanie znaczy, że coś z Boga było obecne na początku, ale utracone to, zostało to utracone, bądź niewłaściwie zostało rozumiane. I Bóg ze względu na wypełnienie swojego zamysłu musi wprowadzić wielu swoich ludzi z powrotem do tego, co było na początku. Naprawiająca posługa Jana bardzo się z tym wiązała. Mówi, wprowadzam was do tego, co było na początku. Widzimy zasadę odzyskiwania w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy pytano Pana o sprawę rozwodu. Pytano, czy to jest prawne, że, czy to jest zgodne z prawem, że mężczyzna opuści żonę, zostawi swoją żonę. Mówili, Mojżesz powiedział, że może mężczyzna odesłać swoją żonę z listem rozwodowym, ale Pan powiedział, na początku tak nie było. Na początku Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, ale z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił na to. Gdy Pan powiedział na początku, od początku, pokazywał na to, co Bóg uważa za normalne. W taki sposób Bóg to zamierzył. W taki sposób Bóg chce to mieć. Mężczyzna z kobietą mają się połączyć, opuścić swoich ojca i matkę i być razem, nie oddzielnie. Zastosowanie tego jest takie. Chrześcijanie włączają się w, w jedną z tych dwóch kategorii, o których wspomnę. Są albo w kategorii ludzi tego, na co Mojżesz dozwolił, albo w kategorii ludzi, co Bóg nakazał, ustanowił. I nie mówię tutaj tylko o małżeństwie, mówię o zasadzie. Wielu, wielu wierzących w jakiś sposób starają się pogodzić sytuację podziału. I Pan by powiedział, z powodu zatwardziałości waszego serca tak jest. Przyjmujecie coś, co jest mniej od tego, co zamierzył i zaplanował Bóg, co czuje Bóg. Jest to wiek łaski, więc Bóg pozwoli wam na taką wolność. Ale ci wierzący nigdy nie wypełnią Bożego zamysłu. Więc Pan w swojej opatrzności tu i tam wzbudza innego rodzaju wierzących. Ci, którzy szukają bez wytchnienia. Ci, którzy zdają sobie sprawę, że ich wewnętrzna istota mówi, że to nie jest to, że tego, w czym są, Bóg nie chce, że musi być coś więcej niż to. I ostatecznie Pan pracuje w nich. I to poszukiwanie w nich, to niezaspokojenie nabiera konkretnego kształtu i modlą się. Panie, chcę Twojej woli, Twojej doskonałej woli. Nie mogę być zaspokojony czymkolwiek innym niż to. Nie chcę żyć tak jak większość w sferze tego, na co dozwalasz, co tolerujesz, co pozwalasz, że może mieć miejsce. Żadna z tych rzeczy nie znajduje się w Słowie Bożym. Nie było tak na początku. Jakże to wspaniałe, że Luther zdecydował się stanąć za tym, co było na początku, i inni za nim podążyli. Gdy Pan posiada takich ludzi, może uzyskać odzyskiwanie. Ma tych, przez których może działać i odzyskać to, co było na początku. Więc przez prawie 500 lat, obierając jako taki punkt początkowy, 15 wiek, reformację, 16 wiek, reformację, Pan zmierza ku jednemu nowemu człowiekowi. Martin Luther nie zdawał sobie z tego sprawy, że Bóg, odzyskując prawdę usprawiedliwienia przez wiarę, służy to ciału Chrystusa. Wielcy misjonarze w XIX wieku, którzy udawali się do krajów takich jak Chiny czy Indie, byli częścią odzyskiwania Ewangelii i dzieła misji, ale nie zdawali sobie sprawy z tego, że to jest odzyskiwanie. Więc żeby może ponad 100 lat później Pan mógł uzyskać jednego nowego człowieka. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest odzyskiwanie, nie chcielibyśmy rodzić się ileś tam set lat temu. To cenne, być dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu. I konspekt pomoże nam zobaczyć związek pomiędzy jednym nowym człowiekiem i Pańskim odzyskiwaniem. Wielu drogich braci i siostry zebrało się tu nas razem, ale wielu z nas może być tutaj nowymi osobami i nie chcemy, żebyście czuli się zagubieni. Chcemy poświęcić czas na to, żebyście uświadomili sobie, o czym mówimy. Więc chcemy powiedzieć wam o tym słowie odzyskiwanie. Odzyskanie tego, co było na początku. Powrót do normalności. Gdybyśmy chcieli... I teraz chcemy podkreślić, to jest Pańskie odzyskiwanie. To nie jest i nigdy nie było i nigdy nie będzie własność jakiegoś sługi Bożego. To Pańskie odzyskiwanie. Ponieważ odzyskiwanie jest Pańskie, znajduje się pod kierownictwem Pana, nie mamy żadnych centralnej bazy, ani siedziby, ani kierownictwa. Mamy członki ciała i różne funkcje w ciele. Mamy dzieło, mamy kościoły i mamy posługę. Księga Objawienia, tematem Księgi Objawienia jest to, że Chrystus jest centrum boskiego zarządzania zgodnie z Bożą ekonomią. Gdy spotykamy się tutaj, Bóg człowiek, Jezus, czyż mówiłem o tym, że jest człowiek w chwale? On sprawuje rządy nad całym wszechświatem. To naprawdę odpowiedzialność. I on skupia się na swoim odzyskiwaniu na ziemi. I wierzymy, że jest bardzo zainteresowany tym, o czym w ten weekend mówimy. Jest to mu dla niego bardzo cenne, ponieważ on jest drugim człowiekiem. Gdy ujrzy na ziemi nowego człowieka, który wypełnia Boży zamysł, on chce tego, chce to ujrzeć i dlatego ma swoje odzyskiwanie. Przejdziemy teraz do konspektu, który pomoże nam bardziej to zrozumieć. Bóg w odzyskiwaniu ma cel odzyskać Chrystusa jako wszystko dla nas. Co zostało utracone? Doświadczenie i radowanie się Chrystusem, samym Chrystusem, który jest wszystkim dla nas. Zdajemy sobie sprawę i cieszymy się z tego, że są prawdziwi wierzący w wielu różnych religijnych sytuacjach. I zdajemy sobie sprawę z tego, że wiodący pośród nich czytali wiele książek i piszą wiele książek. Ale czy możecie wskazać mi, przynajmniej po angielsku, no trochę potrafię czytać po niemiecku, ale pokażcie mi po angielsku książkę poza Pańskim odzyskiwaniem, opublikowaną w ciągu ostatnich 50 latach, która skupiałaby się na wszechzawierającym Chrystusie. Czy znacie jakieś seminarium albo szkołę biblijną, która prowadzi zajęcia pod tytułem Doświadczanie i radowanie się Chrystusem, który jest wszystkim? Jest takie słynne czasopismo Chrześcijaństwo Dziś. Po angielsku wychodzi. Nie ma niestety czasopisma Chrystus Dzisiaj. Wierzący utracili prawdziwe doświadczenie i radowanie się Chrystusem, który jest wszystkim. Dlatego Bożym zamysłem Bóg ma zamiar uczynić Chrystusa, swego Syna, centrum swojej ekonomii, jak również uczynić go wszystkim dla wszystkich wierzących. Dlatego mamy tutaj te wersety. Kolosan przedstawia najwznioślejsze objawienie Chrystusa w całym Piśmie Świętym. Cały wszechświat zamieszkuje w Nim, przebywa w Nim. Wszystko zostało stworzone przez Niego i ku Niemu. On jest rzeczywistością wszystkiego, co pozytywne. Jest tajemnicą Boga, jest pełnią bóstwa, i która mieszka w Nim, cieleśnie. W Nim skarby mądrości poznania są ukryte. Jednak ten Chrystus jest naszym życiem. Prawdopodobnie po południu wrócimy do tego, do tej kwestii. Ale żeby Chrystus był naszym życiem, musi to najpierw oznaczać, że Chrystus jest nami. Czyż nie jesteśmy nie możemy być oddzieleni od swojego życia. Musi istnieć zbiorowa osoba, nowy człowiek, w którym Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Oto, co rozumiemy pod pojęciem, że Chrystus jest wszystkim dla wierzących. I w Kolosan 3:4 jest to połączenie. Chrystus, nasze życie. A także Kolosan 1:27. Chrystus w was. Pańskie odzyskiwanie dzisiaj spoczywa na tym, że Chrystus jest czymś coraz więcej dla nas. Dobrze by było, gdybyśmy 31 grudnia 2012 roku mogli powiedzieć Panu, czym był dla mnie Chrystus w roku 2012? Co ujrzałem w związku z Nim? Czego doświadczyłem? Czy nauczyłem się Jego? Do jakiego stopnia był moją osobą, moim życiem? Czy zdaję sobie sprawę z tego, że Chrystus jest we mnie? Siedzimy tutaj. Chrystus jest w waszym wnętrzu. To jest niesamowite. Powinniśmy więc znajdować się w sytuacji, że mamy odczucie, i nie jest to w jakiejś dumie, że robimy postępy. Idziemy naprzód. I pod koniec roku będziemy mogli powiedzieć Panu, dziękuję Ci. Co prawda straciłem wiele sposobności, ale jest we mnie więcej Chrystusa, niż było go rok temu. B. Pan Bóg postanowił, że w Jego ekonomii jedna osoba, Jego Syn, Pan Jezus Chrystus, musi być wszystkim. Teraz mamy to słowo ekonomia, pojawia się. Jest ono znajome wielu z nas, ale może nie wszystkim. Pochodzi od greckiego słowa oikonomia. Wręcz prawie że dosłownie tutaj przetłumaczone. Boże, ekonomia opiera się na Jego woli, Jego upodobaniu i, Jego i na Jego zamyśle. Boże, ekonomia to Jego plan, Jego aranżacja, to w jaki sposób przeprowadza swoje pragnienie udzielenia siebie w Chrystusie każdemu z nas. Więc ekonomia zawiera w sobie pewne postanowienie, pewien sposób, w jaki Bóg udziela siebie. Pewnego dnia zebrało się 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci. Nie wiem, ile tam było tysięcy osób. Byli głodni. I Pan nakarmił ich tym, co miał, 5 chlebami i 2 rybami. Na początku zaaranżował wszystko. Na początku podjął pewne postanowienia. Mieli usiąść w grupach po 50 osób. To była aranżacja. Zanim pojawi się pokarm, najpierw potrzebna jest aranżacja. Następnie przychodzi udzielanie. Więc każdy potrzebuje przyjąć pogodzić się, że tak powiem, czy przyjąć to, tę aranżację, w której Pan nas umieszcza, to grono ludzi, z którymi jesteśmy. Następnie Pan Jezus spogląda ku źródłu błogosławieństwa i rozdaje pokarm, ale nie robi tego bezpośrednio. I możemy powiedzieć, mi się nie podoba to, że Judasz poda mi jedzenie. Ale wciąż Judasz był z nimi wtedy. Pan rozdziela poprzez ludzi. Jedną z największych lekcji w życiu chrześcijańskim, niełatwą do nauczenia się, jest przyjęcie Bożej aranżacji wszystkiego, co wiąże się z Nim. Gdy Jakub cieszył się tym, że będzie pojmował za żonę Rachelę, spotkał ją, pokochał ją i wiemy, rankiem okazało się, że to była Lea. Jakub nie powiedział: Bóg jest suwerenny, działa opatrznościowo, wszystkie aranżacje działają ku dobremu. A co powiemy o Józefie? Jego bracia najpierw chcieli go zabić, ale pomyśleli, wrzućmy go do tej jaskini, a później zobaczymy. Czy Józef chwalił Pana w tamtych okolicznościach? Ale ostatecznie mógł powiedzieć. I gdy możemy coś takiego powiedzieć, jesteśmy na właściwej drodze. Panie, Ty mnie tu... Wy mnie tu nie posłaliście, ale Bóg. To Bóg mnie posłał tutaj. To Bóg to wszystko spowodował. Im bardziej będziemy się korzyć, uniżać i zdamy sobie sprawę, że Bóg aranżuje wszystkie okoliczności w naszym życiu, tym więcej udzielania się Pana otrzymamy, przyjmiemy. Ci, którzy są młodzi, żyją ku swojej przyszłości. To, co macie dzisiaj, to przygotowanie do życia, nie samo życie. Ale zadam wam pytanie. Kto będzie aranżował wasze życie? Czy pozwolicie na to Panu, czy też wy będziecie aranżować swoje życie? Czy podjęliście decyzję co do tego? Możecie powiedzieć, jeżeli oddam siebie Panu, poświęcę się Mu, przydarzy się coś trudnego. Myślimy sobie w taki sposób, ale ja odpowiadam tak, jeżeli oddamy się Panu, żeby wykonała się Jego wola, żeby On zaaranżował nasze życie, trudne rzeczy się wydarzą. Ale jeżeli nie oddamy się Panu, żeby On zaaranżował nasze życie, trudności też się pojawią. Ponieważ jesteśmy ludźmi na ziemi. I cenię sobie głębię europejskiej filozofii na ten temat. Życie to jak poruszanie się po krawędzi otchłani. Bóg musi podjąć pewne aranżacje. Musi uzyskać grono ludzi w swoim odzyskiwaniu, którzy zdadzą sobie sprawę z tego, że Pan ma swoją ekonomię. I esencją tej ekonomii jest udzielanie siebie nam. Ale żeby tak się mogło dziać, najpierw potrzebna jest aranżacja. Na szkoleniu pełnoetatowym powiedziałem to podczas zajęć na temat Bożej ekonomii. Po tych zajęciach śmiałem się do siebie. Wszyscy byli tak podekscytowani, że zrobią krok do przodu i przyjmą Bożą aranżację. Tydzień później zapytałem się ich, no i jak tam z waszym przyjmowaniem Bożych aranżacji wszystkiego w waszym życiu? Byli szczerzy. Powiedziałem im, nikt z nas nie jest w tym dobry. Chcę mówić z rzeczywistości ku rzeczywistości. Angażujemy się w coś bardzo kosztownego, takie przedsięwzięcie. Znajdujemy się w systemie świata, którego władcą jest przeciwnik, wróg. Ale musimy poznać Pana. Ostatecznie musimy poznać Pana, który jest działa opatrznościowo, który suwerennie działa ponad wszystkim, ponad każdą sprawą, każdą osobą, która się z nami wiąże. I wiele z tych spraw, rzeczy, ludzi, możemy nawet o nich teraz nie myśleć nawet o nich, nawet nie oczekujemy tego. Ale za kulisami tych rzeczy działa suwerenny Bóg, który chce udzielić się nam. Wiele osób nigdy nie będzie gotowych, chętnych, by Pan działał w nas. Ale gdy będziemy chętni na to, wtedy przyjdzie udzielanie, przyjdzie słodycz, przyjdzie ta czułość, ta delikatność. I Pan będzie się cały czas udzielał. I będzie to przyjemne, będziemy mieli odczucie pełni. Pan stanie się tak rzeczywisty w nas. Chrystus jest centrum. C. Pan w odzyskiwaniu odzyskuje Chrystusa w naszym doświadczeniu. Nie w doktrynie. Nie doktrynę odzyskuje, ale samego Chrystusa. Jeżeli będziemy żyć w tym miesiącu, w Pańskim odzyskiwaniu, wtedy w miesiącu październiku więcej Chrystusa zostało odzyskanego w nas. Nie wszystko, ale więcej Chrystusa. Nie chcę, żeby słowo odzyskiwanie było jakimś tylko terminem, gdzieś unoszącym się w powietrzu. Odzyskiwanie to odzyskiwanie Chrystusa w naszym doświadczeniu. Tak więc ostatecznie powinniśmy być w stanie w jakiś sposób wypowiedzieć, czym jest dla nas Chrystus w naszym doświadczeniu, bo to jest odzyskiwanie. Wciąż ufam, wierzę, że Ojciec czeka na oddawanie Mu czci w duchu, w rzeczywistości, w prawdzie, gdzie otwieramy całą swoją istotę i oddajemy Mu cześć, przynosząc Mu Chrystusa, którego doświadczamy.
talking about the new man for the last 20 minutes because the new man is Christ experienced.
Nowy człowiek to Chrystus, którego doświadczamy. Chrystus, który zostaje w nas wbudowany. D. Pan w swym odzyskiwaniu dąży do odzyskania wszechzawierającego Chrystusa, życiodajnego ducha, który udziela siebie wierzącym i czyni ich swoim żywym ciałem, jednym nowym człowiekiem. Więc mamy tutaj taki postęp, kolejne kroki. Chrystus jest życiodajnym duchem, udziela się nam. To czyni nas żywym ciałem, jednym nowym człowiekiem. W jaki sposób możemy uzyskać żywe ciało jednego nowego człowieka? Jakże to jest możliwe, jeżeli niewielu z nas doświadcza tego, że Chrystus się nam udziela, Chrystus, który jest życiodajnym duchem. Potrzebujemy tego. W przeciwnym razie będziemy mówić o jednym nowym człowieku i będzie to jakiś ruch. Bóg będzie miał kolejny ruch. Ale prawda jest taka, że Kościół pojawia się dzięki doświadczaniu przez nas Chrystusa. Drugi punkt. Dzisiaj odzyskiwana jest Boża ekonomia, która koncentruje się na jednym, jedynym Bożym dziele, wbudowywaniu się Go w Chrystusie, w swój wybrany lud i czynieniu siebie jedno z Nim. Więc tutaj mamy odzyskiwanie zdefiniowane przez Bożą ekonomię, która jest jednym, jedynym czymś. Jesteśmy w odzyskiwaniu Bożej ekonomii. Gdy w tym jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, że Bóg dziś zamierza wbudować siebie w nas. Dziś. To odzyskiwanie bardzo doświadczalne w sferze doświadczenia. Bóg ma swoją ekonomię, swój plan, swoje udzielanie i angażuje w to swoje jedno jedyne dzieło. I chce właśnie teraz wbudować siebie w naszą istotę w taki sposób, jaki nigdy jeszcze wcześniej tego nie dokonał. Nie chodzi mi o to, żebyśmy byli tacy bardzo osobiście do tego podchodzili, ale czasami, gdy się budzimy pośrodku nocy, byłoby wspaniałe, gdybyśmy mogli powiedzieć, ten dzień spowodował, że jest we mnie więcej Chrystusa. Tematem ostatniego szkolenia dla braci w Yokohamie było jedno jedyne dzieło Pana, polegające na tym, że Pan wbudowuje siebie w nas. Musimy mieć wyraźną wizję Bożej ekonomii. Wizja ta musi nad nami panować, nami rządzić i kierować. Jesteśmy tu, by realizować Bożą ekonomię w Jego odzyskiwaniu, które całkowicie różni się od dzisiejszej religii i którego nie da się pogodzić z chrześcijaństwem. Ja pochodzę z chrześcijaństwa, uzyskałem teologiczne wykształcenie w świecie chrześcijańskim. W 1966 roku, po tym jak pobraliśmy się z moją żoną Susan, Pan pokazał nam jedną rzecz. Tymczasowo mieszkaliśmy w Nowym Jorku. Pan chciał, żebyśmy zamieszkali w Kalifornii. Nie wiedzieliśmy gdzie. Nie wiedzieliśmy, co będziemy robić. I I zostawiając to miejsce, w którym byliśmy wcześniej, zostawialiśmy wszystko, co mieliśmy wcześniej ze świata religijnego. Podążaliśmy za doskonałą wolą Pana. I zdaliśmy sobie sprawę, że wszędzie znajdują się drodzy wierzący, ale nie można pogodzić ze sobą systemu chrześcijaństwa. W sformalizowanej religii chrześcijańskiej, która nigdy nie wypełni odwiecznego Bożego zamysłu. Ostatnie kazanie, które wygłosiłem w chrześcijaństwie, dzień przed naszym wyjazdem, dotyczyło przebywania poza obozem. To był taki mały prezbiteriański kościół. Mówiłem o tym, żeby wyjść poza obóz. Wiedziałem tylko jedno. Jezusa tu nie ma. On jest tam, poza obozem. I tam idę. I ci drodzy ludzie, komitet poprosił mnie. Powiedzieli, chcemy, żebyś był tutaj z nami jako taki posługujący. Byłem młody. Nie chciałem ich obrazić. Powiedziałem im coś takiego. Przyjdę, będę tutaj z wami, jeżeli spełnicie trzy warunki. Po pierwsze, musicie dać Duchowi Świętemu absolutną wolność do tego, żeby robił, co chce. Po drugie, musicie obalić system laicko-klerykalny. Po trzecie, musicie zostawić waszą tożsamość denominacyjną i stać się po prostu Kościołem. Rozważyli to i odpowiedzieli, zmiany, które proponujesz, są zbyt dalekosiężne. Jeszcze inną historię wam powiem, dotyczącą dwóch lat takich prób, zmagania się. Mówiłem, to jeszcze było właśnie w świecie chrześcijańskim, mówiłem o nowym winie i nowych bukłakach. Pan do czegoś mnie prowadził, ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, o czym mówię. Ale mówiłem na ten temat. Później, po pokazaniu, które wygłosiłem, podszedł do mnie dużo bardziej ode mnie starszy brat, który wygłaszał tam kazania też. Przyszedł do mnie, 26-latka, i przyszedł do mnie i powiedział z ciężkim sercem. Myślałem, że chcę podążać za Panem. Ale dzisiaj, słuchając Ciebie, muszę zadać sobie pytanie, jak daleko chcę za Tobą podążać, Panie? Wiedział, że niedaleko. Ja sam też nie szedłem daleko jeszcze. Tamta grupa dołączyła do jakiejś denominacji, a ja wyszedłem poza obóz. To stało się 46 lat temu, ale nigdy nie patrzyłem wstecz. Nigdy nie popatrzę wstecz. Wszelka chwała jest przede mną. W posłudze, posługa mówi na ten temat,
ale w kontakcie z believers, we don't proselytize.
Gdy kontaktujemy się z innymi wierzącymi, nie prowadzimy dzieło prozelityzmu, nie nakłaniamy ich do odwrócenia się od tego, co mają. Jeżeli chodzi o Twoje życie Kościoła, niech Pan Cię prowadzi, niech Pan Cię pasie. Ale w słowie posługi mówimy, jest chrześcijaństwo i jest Pańskie odzyskiwanie. I mówiąc metaforą, następuje oddzielenie tych rzek. Pańskie serce spoczywa na odzyskiwaniu. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi niż inni. Nie jesteśmy. Ale dlatego, że mamy postawę. Praktykujemy to, co Pan odzyskuje i dzięki temu Pan ma sposobność poruszania się w nas. Pańskie odzyskiwanie ma na celu zrodzenie jednego nowego człowieka, punkt trzeci rzymski. Nie. Wytworzenie, ale zrodzenie. Tylko Chrystus może to uczynić. Co Pan czynił i co obecnie czyni w swoim odzyskiwaniu, to zradza nowego człowieka z samego siebie jako życia i osoby, by Bóg uzyskał swój wyraz. Musimy wiedzieć, co jest naszym celem. Z jednej strony możemy powiedzieć, że celem jest budowanie ciała Chrystusa. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że celem jest wprowadzenie jednego nowego człowieka, ale to to samo. Oto nasz cel. Nie jestem młody. Nie wiem, ile jeszcze dni przede mną. Są tutaj ci, którzy skończyli szkolenie pełnoetatowe. Dochodzicie do końca swoich lat 30 i kilku. Kto wprowadzi jednego nowego człowieka? Chciałbym, żebym mógł żyć jeszcze 20 więcej lat, żeby wprowadzić tego nowego człowieka wraz z wami, ale jeżeli nie, kto to uczyni? To naprawdę powinno leżeć nam na sercu. To coś, co powinno być w naszej istocie. Coś, co zostaje wbudowane w nas. To dlatego istnieję. Dlatego prowadzę moje życie chrześcijańskie, moje życie Kościoła. Wszystko to służy właśnie temu. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby przez miesiąc na całej ziemi, we wszystkich kościołach, w tysiące świętych modliło się o nadejście jednego nowego człowieka ze wszystkim, z czym się to wiąże. Pan potrzebuje podnieść naszą aspirację na wyższy poziom. Jeden nowy człowiek zaprowadzi Boże Królestwo i sprowadzi Chrystusa, Króla, na ziemię. Co za stwierdzenie. Możemy być przez moment w poczuciu pochwycenia, pełni odczuć, mówić, Panie Jezu, przyjdź. Modlimy się, przyjdź, Panie Jezu. Jest to tak słodka pieśń, pełna, pociąga nasze serce. Ale Pan może powiedzieć, mówisz, przyjdź, Panie Jezu, chcesz, żebym przyszedł. Czy zechciałbyś współpracować ze mną? Wprowadzić to, po co przychodzę? Nie chcę w taki arbitralny sposób stąpić. Nie chcę stąpić tylko dlatego, że jest jakieś wiele odczuć. Ciało musi zostać zbudowane. Nowy człowiek musi się objawić. I ponieważ ten nowy człowiek sprawuje władzę poprzez modlitwę głównie, nowy człowiek zaprowadzi królestwo i sprowadzi Chrystusa, króla, na ziemię. Wciąż mam nadzieję na pochwycenie. Ale jeżeli nie zostanę pochwycony, chcę być tym, który zaprowadzi Chrystusa na ziemię. Który sprowadzi Chrystusa z powrotem. Musimy rozważyć. Chyba, że to tylko od czasu do czasu nam się pojawia, kiedy jesteśmy razem i takie wzniosłe uczucia się w nas pojawiają. Panie, chcę otworzyć się przed Tobą. Po co żyję? Ku czemu żyję? Co jest moim celem? Ożenić się po co? Zdobyć doktorat po co? Wychować dzieci po co? Troszczyć się o zdrowie po co? Jeść organiczne to i tamto po co? Po to, by Pan mógł zdobyć to. Czwarty punkt trzeci. Co uległo podziałowi i rozproszeniu w starym człowieku, w pełni zostało odzyskane w nowym człowieku. W starym człowieku człowiek został podzielony i uległ rozproszeniu, lecz w nowym człowieku zgromadził się i został uczyniony jedno. Nie jesteśmy rozproszonymi ludźmi. Jesteśmy ludźmi, którzy są czynieni jedno. Więc dobrze jest śpiewać na początku. Jezus nas zebrał wszystkich razem. Może śpiewajmy: Jezus zespolił nas razem. W świecie im bardziej ktoś jest niezwykły i oryginalny, tym lepiej. Przeciwne jest to Bożej ekonomii, która gromadzi, łączy i czyni jedno. Zewlec starego człowieka to zewlec podzielonego i rozproszonego człowieka. Przyoblec nowego człowieka to przyoblec zgromadzonego, jednego, nowego człowieka. Myślę, że nie ma tu wielu Finów na sali. Może ktoś tu przyjechał ze Szwecji. U mnie w domu za bardzo się po fińsku nie mówiło. Znam jedno słowo po fińsku, sisu chyba. To takie słynne, ważne, bardzo ważne słowo w języku fińskim. Kiedy Rosjanie zaatakowali Finów podczas II wojny światowej, właśnie to słowo było używane. Oni się przeciwstawili Rosjanom. To jest ta siła, ta odwaga, ta moc. To, co czyni nas Finami, takimi nieugiętymi. Więc to czyni cię Finem i masz to na siebie nałożyć, żeby być Finem, ponieważ to sisu czyni cię Finem. Jeżeli potrzebujesz siły, jest nią Chrystus. Zachęty, jest nią Chrystus. Jeżeli potrzebujesz mocy, jest nią Chrystus. Wytrwałości, jest nią Chrystus. Musimy odłożyć z siebie wszystko to, z czym się chlubimy, jeżeli chodzi o naszą narodową cechę, o nasze narodowe cechy. Finowie muszą to odłożyć, ponieważ to oddziela ich od innych, czy też powoduje, że są tacy szczególni. Więc musi to, Pan musi dotrzeć głęboko w nas, w naszą istotę z tą kwestią. Zobaczymy to dziś po południu. Pan musi dotrzeć do głębi naszej istoty i dotknąć czynniki podziału, które są w nas i zamienić ich na Chrystusa. Zewlec starego człowieka to zewlec podzielonego i rozproszonego człowieka, przeoblec nowego człowieka to przeoblec zgromadzonego jednego nowego człowieka. I punkt D. W jednym nowym człowieku wszyscy jesteśmy jednym człowiekiem. Wymóg postawiony przed wszystkimi, żeby być tylko jednym człowiekiem, jest nadzwyczaj wysoki. Bóg chce, by wiele więcej osób, nie tylko jedna osoba, była jednym nowym człowiekiem. To jest celem. Chrystus we mnie, Chrystus w Tobie, Chrystus w nas. Wciąż jesteśmy częścią ludu, który Bóg odkupia, ale cel jest taki sam. O to właśnie chodzi, to jest najwyższa myśl. Prędzej czy później osiągniemy to. Nie indywidualnie, ale zbiorowo. Czy potrzeba na to 15 lat? Czy 115 lat? Może tak się zdarzyć. Niektórzy muszą dać, pozwolić na to, żeby Pan dotknął ich do takiego stopnia, żeby uczestniczyć w centralnym dziele Boga. Chcę, Panie, żebyś wbudował się w nas, we mnie byś stał się moim osobą. Gdy inni święci będą postępować w taki sam sposób, gdy zbierzemy się razem i wewnętrznie będziemy Chrystusem. Na zewnątrz człowiekiem. Aby mógł zaistnieć jeden nowy człowiek, trzeba nam powstać razem i obrać Chrystusa za naszą osobę. Obdarowane osoby powinny obrać to za swój cel i doskonalić świętych w obieraniu Chrystusa za swoją osobę. Niektórzy z nas potrzebują paść innych. W poselstwie czwartym dziś wieczorem zobaczymy, na czym to polega. Jak to jest, kiedy człowiek obiera Chrystusa za swoją osobę? Na czym to polega? Jest to osoba, w której Chrystus może żyć. Zostałem zbawiony kilka tygodni przed moimi 16 urodzinami. W 1955 roku, wiele lat temu, kilka miesięcy później miałem taką świadomość, powiedziałem do siebie, jest we mnie inna osoba. Ale nie było nikogo obok mnie, który mógłby powiedzieć, masz rację, że bo jest w Tobie życiodajny Duch, Chrystus. I wiecie, czego ta osoba, która jest we mnie, dokonała przez te wszystkie lata? On jest we mnie. Ale najczęściej go ignorujemy przez większość naszego życia. Wielokrotnie żyjemy przez siebie samych, dokonujemy wyborów sami, sami podejmujemy decyzje. Gdy przyszedłem do Pańskiego odzyskiwania, nauczyłem się prawdy. Ale wciąż, dzień po dniu, aż pewnego dnia jeden ze świętych około 30 lat temu powiedział mi coś takiego. Dlaczego nie pozwolisz Chrystusowi żyć w Tobie? Moja żona też mi pomogła w tej kwestii. to się może wydarzyć albo nie. Jaki byłby pożytek z nas, gdybyśmy mieli wysoką wiedzę teologiczną na temat tego, że Chrystus z nas mieszka, ale nie mieli tego w rzeczywistości. Nie będę was oszukiwał. To będzie was kosztowało wszystko. Nie przesadzam. Wszystko. Jeżeli jest to perła o wielkiej wartości, zdajecie sobie sprawę, wszystko inne jest zbyt błahe, nie jest tak wartościowe. Jeżeli Chrystus nie stanie się dla was tak wartościowy, nigdy nie zapłacicie ceny. Żeby Pan mógł zaprowadzić jednego nowego człowieka w swoim odzyskiwaniu, potrzeba wiele otwierania się, wiele osobistych zmagań, wiele radowania się, ale też prawdziwej ceny. Znowu, Łukasza 14 rozdział mi się przypomina. Pan mówi, że musimy policzyć koszty. To będzie cię kosztować życie twojej duszy. Nie wiem, dlaczego mówię o tym. Po to, żeby wszystkich uszczęśliwić? Może coś wewnątrz was jednak czekało na takie słowo. To nie tania rzecz. Wiecie dużo bardziej niż ja, ponieważ w Europie nic nie przychodzi bez ceny. Wszystko jest możliwe. I każda cena warta jest zapłacenia, żeby zobaczyć jednego nowego człowieka, który powstanie na tym kontynencie. Co za chwała dla Pana. Teraz jest czas ku temu, by Bóg zrealizował swój zamysł i wydoskonalił nowego człowieka, który w pełni zaistnieje na ziemi. Jeżeli dobrze pamiętam, to słowo pochodzi z czegoś, co było wypowiedziane w 1977 roku, 35 lat temu. Wielu z nas nie było wtedy jeszcze na świecie. Szatan wtedy bezpośrednio zaatakował, co miało później wpływ na dziesiątki lat. Ale wciąż chcę powtórzyć te słowa. Słowa, które były wypowiedziane wtedy. Teraz jest czas ku temu, by Bóg zrealizował swój zamysł. Powiemy na to amen? Teraz. Teraz jest czas ku temu, by Bóg zrealizował swój zamysł. Dana sytuacja w świecie wytworzyła się, by osiągnięty został cel, jakim jest jeden nowy człowiek. Rezultaty wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, wszystkie te kampanie prezydenckie się wreszcie skończą. Wszystko to, co Pan czyni w teraźniejszym wieku, służy zapoczątkowaniu istnienia w praktyce jednego nowego człowieka. Postęp cywilizacyjny i technologiczny nie służy jedynie światu, tylko jednemu nowemu człowiekowi. Ci, którzy wynaleźli BlackBerry, wiecie, że moje BlackBerry służy jednemu nowemu człowiekowi? Szatan próbuje używać e-maila, żeby wysyłać wszelkiego rodzaju śmieci, ale to służy jednemu nowemu człowiekowi, żebyśmy mogli być w kontakcie ze sobą. Wiecie, w co wierzę? Wierzę, że naprawdę nam się to uda, być jedno z Panem ze względu na to. Obecnie istnieje możliwość, by święci we wszystkich miejscowościach, w zaistniałych okolicznościach, stali się jednym nowym człowiekiem. W ostatnich dniach tego wieku, zanim Pan będzie mógł powrócić, nie tylko powróci, ale będzie mógł powrócić. Musimy zobaczyć jedno ciało, jednego nowego człowieka. Gdy jeden nowy człowiek zostanie wydoskonalony, nastanie czas Pańskiego przyjścia. Ten wydoskonalony nowy człowiek będzie Jego oblubienicą. Więc poświęćmy minutę, by pomodlić się z sąsiadem, a później będziemy mieli jakieś 15 do 20 minut na podzielenie się, prorokowanie. Ale spróbujmy ograniczyć swoje przemawianie do minuty, żeby wielu mogło powiedzieć coś. Pomódlmy się, a następnie podejdźmy do mikrofonów i składajmy świadectwo.